Tak. Chciałbym przypomnieć, o czym mówiliśmy ostatnim razem. Ostatnim razem mówiłem o tym, że apostoł Paweł nakazuje nam, wręcz zaleca nam, zaleca Koryntianom, a poprzez Koryntian wierzącym, aby usilnie zabiegali o dary ducha. Aby usilnie starali się o dary ducha. Dwukrotnie to apostoł Paweł podkreślił. Raz, aby zabiegali usilnie o dary ducha, drugi raz, aby zabiegali o lepsze dary ducha. A więc usilnie mamy zabiegać o dary ducha. Problem polega na tym, że apostoł Paweł nie wymienił, nie pouczył nas. Widocznie jest w tym jakiś cel, którego do końca nie znam. Jest w tym jakiś cel, skoro apostoł Paweł nie udzielił nam stosownej instrukcji, jak mamy zabiegać, usilnie zabiegać o dary ducha. A więc czy mamy więcej pościć? Na pewno. Czy mamy więcej się modlić? Na pewno. Że mamy prowadzić uświęcone życie, bo w wielkim domu jest wiele naczyń, ale Pan się posługuje tylko naczyniami czystymi? Na pewno. Ale czy coś nadto? No, do końca nie wiem. Do końca nie wiem. Bo też i Boże Słowo tego w sposób szczegółowy, dokładny nie wymienia. I potem powiedzieliśmy sobie, że zgodnie z zaleceniem apostoła Pawła mamy się ubiegać o te dary, które służą ku zbudowaniu Kościoła, zbudowaniu zboru. Starajcie się o te, które służą ku zbudowaniu zboru. Więc tośmy także zauważyli i zauważyliśmy także jeszcze bardzo ważną rzecz. Jeśli byliście, to pewnie pamiętacie, iż apostoł Paweł nie gani tego sposobu dochodzenia do manifestowania się darów ducha, który sposób praktykowali Koryntianie. Nie wiem jaki, ale tego sposobu apostoł Paweł absolutnie nie gani. 12 rozdział, ostatni wiersz powiada: staracie się usilnie o dary ducha, a ja wam chcę pokazać drogę jeszcze zacniejszą, jeszcze doskonalszą. Porównałbym to do dróg, no bo jak to jest droga, to trzeba do drogi porównać. Przyzwyczajeni byliśmy jeździć takimi polskimi drogami, co metr to dwie dziury, prawda? A tutaj nagle wybudowano nam piękną autostradę z Cieszyna aż do Bielska i dalej. I można by było powiedzieć, Paweł nam pokazuje, ja wam taką drogę pokażę. Taką doskonałą drogę dochodzenia do manifestowania się darów ducha. I zaraz się dowiadujemy, że tą doskonałą drogą, na którą wskazuje apostoł Paweł, jest, tośmy wszyscy już powinni wiedzieć, miłość. Miłość, bo 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, który następuje po 12 rozdziale, gdzie jest mowa o darach, 13 rozdział mówi o miłości. A jaka jest ta miłość? No to tam jest to wyraźnie napisane. W momencie, gdy będziemy mówić o owocach ducha, bo trzeba także o nich mówić, to wrócimy jeszcze do tego tematu, jakim jest miłość. A zatem najlepszą drogą do manifestowania się darów ducha jest miłość. Dobrze, a dzisiaj chcę mówić na temat drugiego ważnego tematu, który także został tylko zasygnalizowany przez apostoła Pawła, ale nie omówiony w szczegółach. Ale by ten temat zauważyć, musimy otworzyć sobie pierwszy list Pawła do Koryntian, ten list, którego tak dużo czerpiemy na temat darów ducha, i przeczytamy sobie dzisiaj fragment z 12 rozdziału od 7 do 11 wiersza. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział, od 7 do 11 wiersza. Posłuchajcie, poczytajcie, jeśli to będzie wyświetlone. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania. Tu powinno być dary uzdrawiania, bo w oryginale jest liczba mnoga. Inny dary uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnemu jak chce. A więc tutaj również nie mamy precyzyjnego ukierunkowania, pouczenia, jak mamy rozeznawać nasze obdarowanie. Apostoł Paweł stwierdza jedynie, i proszę, zapamiętajcie sobie to. Apostoł Paweł stwierdza jedynie, że w każdym, to znaczy w kim? No pokaż na siebie i powiedz w każdym, to znaczy, że i we mnie, w tobie. Palikot, kiedy zakładał twój ruch, to powiedział, to jest twój ruch. A ja powiem, w każdym, i w tobie przejawia się duch. Paweł tak powiada, w każdym, popatrzcie na wiersz 7, a w każdym, nie w każdym w ten sam sposób, bo inaczej to ciało byłoby okiem, jedynie okiem, bo inaczej to ciało byłoby tylko jedynie nogą. W każdym różnie, ale w każdym. Czy to jest jasne? Różnie, ale w każdym. A więc nie mamy prawa zaprzeczać Bożemu Słowu i mówić we wszystkich, tylko nie we mnie. W każdym innym, tylko nie we mnie. We wszystkich z wyjątkiem mnie. Wtedy grzeszymy wobec Bożego Słowa. Bowiem Boże Słowo stanowi, że w każdym, co prawda różnie, ale w każdym przejawia się duch. Ku wspólnemu pożytkowi to na razie zostawmy, ale w każdym. Problem nie w tym, czy jesteśmy obdarowani, czy nie. Na podstawie tego słowa możemy wyraźnie powiedzieć, jesteśmy obdarowani. No bo inaczej w Piśmie Świętym byłoby napisane w każdym z wyjątkiem siostry Angeliki. W każdym z wyjątkiem brata Michaela. W wszystkich pozostałych z wyjątkiem tego człowieka. Ale tak Pismo Święte nie mówi. A zatem ja wierzę tak, jak jest napisane. Że jeśli jest napisane, że w każdym, to w każdym. Że różnie, to prawda. I problem sprowadza się do czegoś zupełnie innego. Problem sprowadza się do tego, że nie każdy rozeznał swoje obdarowanie. Czy nie każdy rozeznał, w czym jest obdarowany. Że jest obdarowany, jeszcze raz podkreślmy. Jest. Absolutnie jest. Tylko problem sprowadza się do tego, że nie rozeznały dzieci Boże, w co zostały wyposażone, czym zostały obdarowane. No i w związku z tym, że nie rozeznały, że Paweł nie wymienia sposobu rozeznawania, w co zostaliśmy obdarowani, jakżeż bym się cieszył, gdyby było napisane punkt pierwszy, zrób to, punkt drugi, zrób to, punkt trzeci, zrób to, punkt czwarty, będziesz wiedział, w co zostałeś obdarowany. No ale czegoś takiego nie ma. Paweł wymienia tylko, że jesteśmy obdarowani. Nie mówi, w jaki sposób mamy rozeznać to obdarowanie. I tu się zaczynają schody. W związku z tym w różnych kręgach stosuje się albo zastosowało się różne metody dochodzenia do poznania, w co lud Boży został obdarowany. Ja chciałbym się dzisiaj z wami podzielić trzema wiadomościami na temat tego, co jest w kręgach chrześcijańskich stosowane, aby rozeznać rozeznać obdarowania. Nie ze wszystkimi metodami się zgadzam. Ja je wymienię po to, żebyście wiedzieli. Po to, żebyście wiedzieli. A w momencie, gdy będę omawiał ten sposób, z którym się w miarę najbardziej utożsamiam, to wam powiem, że ja się z tym właśnie utożsamiam. I po pierwsze, są takie kręgi, są takie grupy, większe lub mniejsze, w których uważa się, że to człowiek decyduje, jaki chce mieć dar, jakie chce mieć obdarowanie. I co się wtedy najczęściej robi? No, niekiedy prowadzi to do komicznych sytuacji. Bo co się wtedy najczęściej robi? Wypisuje się, sporządza się, bo Biblia taką rzecz czyni, sporządza się listę darów ducha. W pewnym momencie ona będzie także wyświetlona. A więc listę darów ducha. Część z tej listy czytaliśmy z pierwszego listu do Koryntian z 12 rozdziału. No i ludzie przypatrują się tej liście, dumają, zastanawiają się, który to z tych darów sobie wybrać. Który mi się najbardziej podoba. No i w pewnym momencie podejmują decyzję, że ten dar by im najbardziej odpowiadał. No i zaczynają się modlić o to, żeby mogli tym darem usługiwać. I muszę powiedzieć tak, że problem polega na tym, że większość, tak właśnie selektywnie, taką selekcję stosując, że większość wybiera dary spektakularne. Takie jak na przykład dar czynienia cudów. To jest to, co mnie interesuje. Albo dary uzdrawiania. O, to jest to, co mnie interesuje. No albo jaki jeszcze dar? Dar czynienia cudów, dar uzdrawiania. Albo dary uzdrawiania, albo dar wiary, no bo będę wtedy mógł góry przenosić. I najczęściej właśnie te dary są wybierane. A te pozostałe no, są tak po macoszemu traktowane. Dlaczego te są wybierane? No bo te podnoszą nasze ja. No bo te podnoszą nas. No wyobraźcie sobie, że nagle zaczęlibyśmy tu wszyscy w Ustroniu czynić cuda. Jutro Polskę mamy w Ustroniu. A mało Polskę zaczynają przyjeżdżać z Niemiec, ze Szwecji. No bo w zborze w Ustroniu zaczęły się manifestować dary czynienia cudów. Gwarantuję wam, że mielibyśmy tu zatrzęsienie turystów poszukujących no, spektakularnych wydarzeń. Telewizja, stąd, stamtąd, ale bylibyśmy popularni. Prawda? Pokazywano by nas, mówiono by o nas. Dary spektakularne są wybierane bardzo często po to, żeby podnosić ludzką dumę. Żeby ci, którzy je manifestują, byli widziani, byli sławni, byli słyszani. I z przykrością i z ubolewaniem muszę stwierdzić, że nastąpiło wiele, wiele przekrętów w związku z taką metodą, z takim sposobem podejścia. Naprawdę nastąpiło wiele zgorszenia. Jestem świadomy tego, że jakieś grupy ludzi albo jakaś część chrześcijaństwa, która jest nie darzy darów Ducha Świętego pełnym zaufaniem i nie ubiega się o nie z całą mocą, czyni tak dlatego, ponieważ ci, którzy właśnie taką metodę stosowali i stosują, a przy tym stosują różne nieprawidłowe kruczki, no nadużyli i doprowadzili do zgorszenia. Prawdopodobnie ci ludzie nie pamiętają jednej rzeczy. Tego, co jest napisane w 11 wierszu, co zresztą czytaliśmy. Bo w wierszu 11, kończącym ten fragment, jest napisane, że wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu, jak chce. To nie jest nasz wybór. To nie my decydujemy, to nie my palcem pokazujemy, to jest to, czym ja jestem zainteresowany. To jest to, o co ja się będę ubiegał. Nie, to Duch Święty decyduje. Dary należą do Niego. I On rozdziela każdemu, jak chce. Tak, daje i dary uzdrawiania. Tak, daje i dary czynienia cudów. Nie chcę tego dzisiaj rozwijać, bo przecież takich przypadków znamy dziesiątki, że dary czynienia cudów się objawiały. Ale jeszcze raz podkreślam, to jest suwerenna wola Ducha Świętego, a nie decyzja, wybór, selekcja człowieka. To nie tak działa. Zresztą, kochani, spójrzmy do Ewangelii Mateusza. Spójrzmy do Ewangelii Mateusza, rozdział 25. Ewangelia Mateusza, rozdział 25. I tamże w rozdziale 25 od wiersza 14 Pan Jezus mówi podobieństwo o talentach. I pozwólcie, że przeczytam może dwa wiersze. Wiersz tylko 14 i 15, bo to jest zbyt długi fragment, żeby czytać go w całości. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu, znowu pojawia się tutaj to samo słowo, każdemu według jego zdolności. I odjechał. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Pan przywołał, jak czytaliśmy, swoich sług i każdego z nich obdarzył, żeby pracował w winnicy. Prawdą jest, że jednemu dał 1, innemu dał 2, innemu 5. Ale każdemu dał. Zgadza się? Nie możesz powiedzieć każdemu z wyjątkiem mnie. To byłoby niezgodne ze Słowem Bożym. Czytajmy dokładnie, co mówi Pismo Święte. A ono mówi, że Pan odjeżdżając udzielił każdemu według oczywiście jego zdolności. Ale każdemu. Każdemu według jego zdolności. I tu jest właśnie to ważne podkreślenie. Według jego zdolności. Bo kochani, drodzy bracia i siostry, nie każdy z nas jest zdolny, byłby zdolny udźwignąć konsekwencje związane z obdarowaniem tym darem, który sobie wybraliśmy. Co masz na myśli, zapytać? Gwarantuję wam, że nie każdy z nas byłby w stanie udźwignąć. Bóg zna nasze predyspozycje. Duch Święty zna nasze predyspozycje. Duch Święty zna jakim ulepieniem jesteśmy. I Pan Bóg wie, że gdyby nam dał ten dar, to w końcu byśmy wylądowali w rynsztoku. I ja znam takie przypadki. Nie będę wymieniał, bo nie chcę w jakiś sposób poniżać tych braci. Ale z mojej młodości pamiętam człowieka, którym się Bóg w nadnaturalny sposób posługiwał. Organizował potężne kampanie uzdrowieńcze. Ludzie byli uzdrawiani. A czy wiecie, jak skończył? Jako nałogowy alkoholik. Bezdomny alkoholik. No nie pytajcie mnie, jak to się stało, że Bóg go tym darem obdarzył, darem uzdrawiania. Bo nie wiem. Bo wielu rzeczy też nie wiem. Naprawdę wielu, a więcej nie wiem niż wiem. No ale skończył jako alkoholik. Nie potrafił udźwignąć presji popularności. Dlaczego powiedzmy większość tych znanych, albo jakaś znacząca grupa tych znanych muzyków popularnych, rockmenów i tak dalej, kończy śmiercią? samobójczo. Dlaczego znajdują ich w hotelach uśmierconych, znaczy nieżyjących? Bo nadużyli narkotyków albo czegoś jeszcze. Przedawkowali. Po prostu popularność jest czymś, co niesamowicie obciąża człowieka. Człowiek w pogoni za popularnością robi wszystko, żeby ciągle być na fali. No i w pewnym momencie może się załamać i się załamuje. I człowiek, o którym myślę, prawdopodobnie też nie udźwignął syndromu popularności, bo stąd zaproszenie, stamtąd zaproszenie, a ty wielki kaznodziejo, a ty wielki ewangelisto, nie ma większego od ciebie, nie ma bardziej zdolnego od ciebie. A diabeł tylko na to czekał. No zresztą popatrzcie na przykład z Biblii, Samson. Przecież Bóg go też używał i to w nadnaturalny sposób, ale zdaje się też nie udźwignął. Nie udźwignął. To znaczy, że nie posiadał możliwości udźwignięcia popularności. Ale tu nie chodzi tylko o popularność, bo każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony byli ci, którzy go poklepywali po plecach, a z drugiej strony być może byli tacy, którzy go w każdej gazecie krytykowali. Bo to też i jedno z drugim jest połączone. To jest jedno z drugim połączone. No gdyby, powiedzmy sobie, Pan zaczął kogoś nas używać w taki nadnaturalny sposób, no choćby poprzez dary uzdrawiania ludzie by byli... Wiecie, co by gazety pisały? Że szarlatan, że zwodziciel. W wielu kościołach by w ten sposób też traktowano takich ludzi. Więc nie każdy jest w stanie przetrzymać zarówno popularność, jak i krytykę. Nie ma takich zdolności. A muszę wam powiedzieć tak, że Panu bardziej zależy na nas, niż na tym, co my robimy. Bardziej zależy Mu na nas, niż na tym, co my robimy. I w związku z tym, wiedząc, że mogłoby nam to zaszkodzić, że mogłoby nas do katastrofy doprowadzić, woli nam tego nie dawać, żeby nasze życie zachować. Czy to jest jasne? Oczywiście, że jasne. Więc nierozsądną rzeczą jest, nie znając swoich predyspozycji, nie znając swoich możliwości, decydować się na to, że o, to jest to, o co ja się będę ubiegał. No i potem bardzo często kończy się w ten oto sposób, że Pan, wiedząc, że temu człowiekowi grozi niebezpieczeństwo, gdyby mu to dał, nie daje mu tego. No i ten w końcu załamany, zrezygnowany wpada w zgorzknienie i niekiedy odchodzą ludzie od Pana, ponieważ uskarżają się, że się modlili, pościli, błagali i nie otrzymali. No więc w moim przekonaniu tak postępować się nie godzi. Duch Święty najlepiej wie, bo bada wszystko. W pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale jest powiedziane, że On bada wszystko i On wie wszystko. I On wie, co mogę, czego nie mogę. Co podołam, czego nie podołam. Co więc w tej sytuacji mógłbym zalecić? Czy co mógłbym podpowiedzieć? To, co Asaf powiedział. Najważniejszą rzeczą jest, pamiętacie, co powiedział? Abym był blisko Pana. Abym miał społeczność z Panem. I Jemu pozostawił decyzję. W taki czy w inny sposób chcę mnie używać. Moją troską powinno być blisko Pana. Mieć z Nim społeczność. Kiedyś, nie wiem już, czy to ktoś opowiadał, czy gdzieś czytałem, ja już to też swego czasu gdzieś chyba tutaj cytowałem. W pewnej rodzinie umarła na nowotwór matka i zostawiła córkę, no i oczywiście pozostał mąż. I mąż pozostał, ojciec postawił sobie za cel wychować to dziecko. Postanowił się nie żenić, ale za cel swojego życia postawił wychowanie swojej córki. I cały wolny czas poświęcał tej córce. Wracał z pracy, brał ją na kolana, szli na spacer. A więc cały czas byli z sobą. I był bardzo z tego szczęśliwy. I on, i ona. Ale w pewnym momencie zauważył, że to dziecko zaczyna się przed nim zamykać, stronić, omijać go, odchodzić. A więc tak jakby zaczął tracić kontakt z tym dzieckiem. Nie mógł się z nią porozumieć i bardzo nad tym bolał. Co się stało mojej córce? Co się stało mojemu dziecku? Dlaczego ono mnie unika? Bolał, że córka go unika. Aż przyszedł czas jego urodzin. I kiedy wrócił z pracy, zobaczył na stole tort. I kiedy mu pyta, córeczko, skąd? No tatuś, przecież ty masz dzisiaj urodziny. I kiedy zasiedli do stołu, córka mówi, tatuś, ja mam w związku z twoimi urodzinami dla ciebie prezent. Tak, córeczko? No to bardzo się cieszę. I to dziecko wybiegło i za chwilę przynosi, no wyobraźcie sobie, to była uboga rodzina, przynosi skarpetki zrobione na drutach. I mówi, tatusiu, te skarpetki ja sama zrobiłam dla ciebie. Kiedyś to zrobiła. No właśnie wtedy, kiedy ty chciałeś, żebym ja była z tobą, to ja te skarpetki robiłam. No bo nie chciałem ci pokazać, chciałem, żeby to była niespodzianka. Cały czas się zamykałam i te skarpetki ci robiłam. A ojciec wziął te skarpetki i powiedział, kochane dziecko, tak ci bardzo serdecznie dziękuję. One są dla mnie naprawdę cenne, ale cenniejsze dla mnie jest to, kiedy mogę być z tobą. I byłoby dla mnie cenniejsze, gdybyś ty była ze mną. Cenię to, co zrobiłaś, ale społeczność z tobą jest dla mnie najważniejsza. Czy Bóg tak sprawy nie traktuje? Tak samo traktuje. Dla Niego cenniejsza jest społeczność z nami niż to, co my robimy. Choć oczywiście oczekuje, że coś robić będziemy, ale najważniejsza jest społeczność z nami. Dlatego psalmista Asaf powiada, moim szczęściem jest być blisko Boga. Ale myślę, że to można odnieść także i na drugą stronę. Ojciec niezwykle się raduje, jeśli my, Jego dzieci, szukamy z Nim społeczności. Czy tak? Alleluja. A więc oczywiście Bóg by mógł nas obdarzyć od razu wszystkim. Od razu, wszystkimi darami, a jest ich ponad 20. Nie bądźcie zaskoczeni, w tej chwili mówię, będziemy je kiedyś wyświetlać. Ale chcę na coś wskazać. Na coś wskazać, co jest zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej. W 5 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 7, wierszu 22 czytamy, co następuje. Rozdział 7, wiersz 22, a potem przygotuj sobie od razu 8 rozdział od 10 do 14 wiersza. Posłuchajcie, co tu jest napisane. Lecz Pan, Bóg Twój, będzie wypędzał te narody przed Tobą po trosze. Nie będziesz mógł ich szybko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się przeciwko Tobie. I w 8 rozdziale od 10 wiersza. Gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana Boga Twego za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dzisiaj nadają. Gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, aby serce twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Może do tego miejsca. Posłuchajcie mnie, przecież znamy Biblię. Większość z nas zna Biblię. I wiemy, dokładnie wiemy, że kiedy Bóg powoływał Abrahama, Pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział. To Bóg mu powiedział, całą tę ziemię daję tobie i twojemu potomstwu. A więc Bóg obiecał dać Abrahamowi i jego potomstwu całą tę ziemię. A tu nagle czytamy coś zupełnie przeciwnego. Jakby Bóg zmienił zdanie. Nie, Bóg nie zmienił zdania. Bóg już dawno postanowił, że ta ziemia będzie należeć do Abrahama i jego potomstwa. Ale Bóg był jednej rzeczy świadomy, że gdyby ją dał całą od razu, od zaraz Izraelowi, to co by się stało? No to cośmy czytali. Gdyby się najedli, napili, usiedli w cieniu drzew, zapomnieliby o tym, który im to dał. A więc przesyt spowodowałby, że odstąpiliby od Boga. Dlatego Bóg postanowił zastosować inny sposób. Będzie im dawał po trosze. Bo gdyby im dał całość, tak jak powiedziałem, dzikie zwierzęta by się mogły rozmnożyć, no i zagrażać im. I ja to ilekroć razy to czytam, zawsze odnoszę to do mojego duchowego życia. Kochani, gdyby mi Bóg dał to wszystko, o co Go prosiłem tuż po nawróceniu, pewnie bym dzisiaj nie stał przed wami. Bo dzikie zwierzęta, takie jak pycha, zarozumiałość i tak dalej, rozmnożyłyby się we mnie. Z nikim bym się nie mógł porozumieć, nikt by się ze mną nie mógł porozumieć. Prawdopodobnie nie stałbym dzisiaj przed wami. Ale Bóg doskonale wie, na ile mi może dać, abym chodził w pokorze, abym chodził w uniżeniu, abym zabiegał o więcej i więcej, abym miał cel przed sobą. A zatem moje zdanie jest takie, wracając do tego tematu, że my nie możemy sobie wybierać, decydować, podpowiadać Duchowi Świętemu, co chcemy, czego chcemy. To nie w ten sposób. On niech sam decyduje, a więc tak jak jest tutaj, jak apostoł Paweł powiedział, udziela każdemu jak chce. No, z innego też powodu. Kościół jest przyrównany do ciała. I Paweł apostoł mówi, no gdyby całe ciało było tylko okiem, czy to byłoby ciało? Gdyby całe ciało było tylko nogą, czy byłoby to ciało? Nie. Ciało składa się z wielu członków. I w związku z tym, gdybyśmy sobie wszyscy wybrali na przykład dar prorokowania, choć może ten byśmy nie wybierali, bo on nie jest taki popularny, spektakularny, ale te spektakularne, takie widoczne dary, gdybyśmy sobie wszyscy powybierali, to co zresztą? No więc dlatego powiadam, ta metoda, ten sposób rozeznawania, obdarowania mnie osobiście nie przypada do gustu. Nie jestem za tym. Drugi sposób, który bardziej mi odpowiada. Jest jakaś grupa nauczycieli, jest taka szkoła na temat obdarowywania, rozeznawania obdarowania, która powiada tak, że w momencie, kiedy przyjęliśmy Ducha Świętego, kiedy Duch Święty zamieszkał w nas, słuchajcie mnie, kiedy Duch Święty zamieszkał w nas i przejął nasze życie pod kontrolę, to chciałbym was zapytać, czy zamieszkał w nas wraz ze wszystkimi swoimi możliwościami, czy też swoje możliwości, myślnik, dary pozostawił w niebie? Czy Duch Święty zamieszkał w nas ze wszystkimi obdarowaniami swoimi, czy je pozostawił gdzieś na zewnątrz? Jak myślicie? Ze wszystkimi, nie traktujmy Ducha Świętego w ten sposób, że On jako osoba w nas zamieszkał, ale dary zostawił u sąsiadów. Ale dary zostawił gdzieś na boku. Nie, ja wierzę, że jeśli Duch Święty we mnie zamieszkał, to zamieszkał On we mnie ze wszystkimi swoimi możliwościami. Prawda? Zgadzacie się ze mną? Skoro, bracie, jesteś tutaj, to z tobą są też wszystkie twoje możliwości. Możesz mówić, możesz skakać, możesz śpiewać. To są twoje możliwości, to są twoje uzdolnienia. Możesz je tutaj wypełniać, wykonywać. Chyba, że się zatniesz, zaweźmiesz i nie będziesz tego robił. ale tego o to Ducha Świętego nie posądzajmy. Więc ja uważam, że w momencie, kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, kiedy się przed Nim otwieramy, to On zamieszkuje w nas ze wszystkimi swoimi możliwościami. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I teraz, w zależności od potrzeby, jeśli jesteśmy otwarci, jeśli Mu na to pozwalamy, jeśli się na to zgadzamy, w zależności od potrzeby, On te swoje możliwości będzie mógł manifestować albo nie będzie mógł manifestować, jeśli Mu na to nie pozwolimy. Posłuchajcie, apostoł Paweł albo apostoł Piotr, no choćby apostoł Piotr z Janem, w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że szli razu pewnego i oto u bram świątyni siedział człowiek o 40 lat sparaliżowany. Prawda? Czytaliście to wielokrotnie. No i co wtedy? Piotr patrzy na Jana, Jan patrzy na Pawła i mówią, wiesz, przydałoby się tu zawołać kogoś, kto ma dar uzdrawiania. Nie, Piotr wyciąga rękę, podnosi i ten człowiek zaczyna chodzić. Paweł apostoł, gdy trzeba było, uzdrawiał. Paweł apostoł, gdy trzeba było, rozeznawał, jaki rodzaj ducha jest w tej dzieweczce w Filipii. A więc kolejna możliwość się objawiła. Gdy trzeba było, czynił cuda. Gdy trzeba było, prorokował. A więc w zależności od potrzeby przez apostoła Pawła przejawiały się różne możliwości, różne dary. Dar uzdrawiania, dar wypędzania, dar rozeznawania duchów, dar czynienia cudów, dar prorokowania, widzenia miał, sny miał. A więc widzicie, przez niego cała gama darów Ducha Świętego się manifestowała, bo pochodziła ona od Ducha, który był w nim. My nie możemy oddzielać darów od Ducha, Ducha od darów. To jest jedno, to są Jego dary. I teraz, jeśli chodzimy w bliskiej społeczności z Bogiem, tak jak powiedziałem przed chwilą, i idziemy, i widzimy człowieka, który jest, no powiedzmy, cierpiący, to nie możemy stanąć nad nim i dumać, kogo by tu zaprosić, żeby się o niego pomodlił. A może pastora, ale pastor jest na drugim końcu Polski. To kogo zaprosimy? Kogo? No kogo? A przyjdziemy obojętnie. Najczęściej tak robimy. A co powinniśmy zrobić? Mój drogi przyjacielu, będę się o ciebie modlił, aby cię Pan uzdrowił. I wtedy możemy włożyć ręce, tak jak pisze w Słowo Boże, i modlić się. A jeśli nie, to przynajmniej stanąć. Sąsiadka przychodzi i mówi, wiesz sąsiadko, tak mnie dzisiaj głowa łupie, boli mnie, mam jakąś migrenę. To słuchaj, ja tu mam aspirynę albo coś, już ci usłużę. No można i tak, ale można jeszcze inaczej. Pomyśl, może tę sytuację Bóg przygotował właśnie po to, żeby cię sprowokować do pomodlenia się o tę osobę. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Ja wiem, że nasza skromność, no gdzie ja taki bidota bym się o to miał modlić? Gdzie? No będę szukał pastora, będę szukał jak kogoś innego, kogoś z większą wiarą i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz mi powiedzcie, jeśli jest nasza taka postawa asekuracyjna, skąd możemy wiedzieć, że Pan akurat nas nie chce w tym względzie użyć, jeśli my do tego nie przystąpimy? A jeśli byś tej sąsiadce masz tabletkę, ale wiesz co, zanim ją zażyjesz, ja się o ciebie pomodlę. I nagle ta sąsiadka mówi, wiesz co, zanim wzięła tę tabletkę, już mi się polepszyło. Nie muszę jej brać, oddaję ją. Oho, to znaczy, że zadziałał zgodnie z potrzebą dar uzdrowienia. No bo jeżeli co to taka maleńka głowa, no co taka głowa, co to uzdrowienie z bólu głowy? No tak, tak, ale nie zaczynaj od wielkich rzeczy. Najpierw dostałeś, temu słudze Pan dał jeden dar, ale powiedział, gdybyś nim pracował, to byś dorobił dwa. A gdybyś dalej pracował, to byś dorobił 5, 10. I właśnie ja tego chciałem. Ale ten się tłumaczył, wiesz, ja się bałem. Ja się lękałem, bo wiem, że ty jesteś człowiek srogi, zbierasz tam, gdzie nie siałeś. No i nasza trwoga właśnie nas bardzo często powstrzymuje przed tym, żeby Pan nas mógł użyć zgodnie z potrzebą. I ja jestem zdania, że właśnie w ten sposób Duch Święty działa. W zależności od potrzeby. Manifestuje swoje możliwości. To nie oznacza, że jeśli się o kogoś modliłem i ten ktoś został uzdrowiony, o, że teraz mogę myśleć o sobie, że mam dar uzdrawiania. Dary to nie są to nie jest prywatna nasza sprawa. To nie jest coś, co sobie możemy przypisać. To jest coś, czym Duch Święty dysponuje. I tutaj mógł się posłużyć, ale wcale nie musi się tu posłużyć. Dlatego nierozsądnie, głupio jest mówić, o, ten dar ma, ten brat ma dar uzdrawiania, a ta siostra ma dar prorokowania. To znaczy, no nie w pełni się tutaj zgadzam z tym, co powiedziałem, ale coś z tego jest prawdą. Nie można mówić, że ktoś, kogo Pan raz użył, że Pan już go zawsze będzie używał w ten sam sposób. Ale to oznacza, że nie możemy przejść obok sytuacji, która wymaga Bożej interwencji obojętnie. I nie możemy się rozglądać po wschodzie, po zachodzie, po Ameryce, po gdzieś tam, żeby szukać kogoś, kto by tutaj przyszedł. Bóg ciebie tam postawił. Bóg tobie powierzył to zadanie. Wykorzystaj to. Zrób to. A więc postaw się do dyspozycji Pana. Otwórz się, aby Pan się mógł Tobą posłużyć. I widzicie, to nas ciągle utrzymuje w pokorze. To zrozumienie utrzymuje nas w uzależnieniu od Pana. Bo jesteśmy świadomi, że my sami nic uczynić nie możemy. Jesteśmy tylko ulepieniem. Ale jeśli chodzimy w bliskiej społeczności z Panem, Pan się może nami posłużyć. Pewnie bywało i tak, że byliście w zborze. W kościele. I czuliście, że Pan chce, żebyście coś przekazali z ducha. Żebyście jakieś poselstwo, przesłanie przekazali. No ale co ludzie powiedzą, jak sobie pomyślą, a nie chce się narażać. Sługo zły i leniwy. Pan chciał. I nagle słyszę, że ktoś się na drugim końcu sali. To, w czym ciebie Pan chciał użyć, na drugim końcu sali ktoś to mówi. I wtedy jest taki szlam pozostaje, taki osad pozostaje. No zawiodłem, zasmuciłem Ducha Świętego. Pan to chciał przeze mnie przekazać. Ja zatrzymałem i Pan znalazł kogo innego. No, ale tośmy trochę odeszli od tematu. A więc to jest drugi sposób, z którym ja się jakoś utożsamiam. Nie przypisuję sobie żadnych darów, ale stawiam się do dyspozycji Pana. Panie, jest taka potrzeba, nie ja, Ty działaj. Ty działaj, Ty działaj. Ty usługuj tym ludziom poprzeze mnie. No i wreszcie trzecia szkoła na koniec. To jest rozeznanie obdarowania na skutek prorockiego orzeczenia i włożenia rąk starszych. I o takim czymś czytamy, o takim sposobie czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 4, wierszu 14. W rozdziale 4, wierszu 14. Nie zaniedbuj daru łaski, charyzmy, charyzmatu. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Nie wiem dokładnie, na czym to polegało, jak to wyglądało. Ale najprawdopodobniej z tego tekstu wynika, że w którymś momencie Duch Święty przez orzeczenie prorocze, przez proroka, przez kogoś, kim się Pan posłużył, zapowiedział, że Tymoteusz będzie obdarowany takim albo takim darem. Nie wiadomo jakim. Nie jest to tutaj napisane. A starsi zboru, którzy byli świadkami tego, potwierdzili to poprzez włożenie rąk. Poprzez włożenie rąk. Widzicie, z tego jednego tekstu wypływa niezwykła lekcja. Dużo myśli można z tego tekstu wyciągnąć. Po pierwsze, nikt, kto został obdarowany, nie może gardzić kierownictwem zboru. Bo to starsi zboru, jak gdyby przyklepali, potwierdzili to, co Duch Święty... Tymoteusz mógł powiedzieć, a co wy mnie tutaj, co mnie wy obchodzicie? Duch Święty powiedział, ja jestem prorokiem, albo jestem uzdrowicielem, albo, a wy, co wy się w ogóle nie liczycie? Ale tak nie było. Duch Święty powiedział przez kogoś, w jakiś sposób, a starsi w swoim duchu potwierdzili, to znaczy zgodzili się z tym i poprzez włożenie rąk potwierdzili. I w zasadzie przez cały Nowy Testament wszędzie tak było. Zawsze tak było. Będziemy mówić o służbach i zauważymy, że na przykład apostoł Paweł był powołany pod Damaszkiem. Jezus mu wyraźnie powiedział, co on będzie robił. Że będzie niósł Ewangelię przed królów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale co zrobił Paweł? Saul. Poszedł do Antiochii. I 13 rozdział powiada, że tam w Antiochii pościł, modlił się, aż w końcu Duch Święty powiedział, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich wcześniej powołałem. I co czytamy dalej? I starsi nałożyli ręce na Saula i Barnabę i wyprawili ich. A potem zaraz jest powiedziane, Duch Święty ich wysłał. Tak, w jaki sposób? W ten sposób, że starsi włożyli ręce i oddelegowali. A więc nie ma tu czegoś takiego jak niezależność, albo wywyższanie się, albo uważanie, że kierownictwo, że starsi mi nie są potrzebni. No ale z tego wynika też inna lekcja, moi drodzy. Zresztą ona wynika także z listu Jakuba. Choruje kto między wami, niech zawoła starszych zboru. Wynika z tego prawda, że żebyś mógł zawołać starszych zboru, to musisz ich mieć. Żeby starsi mogli włożyć na ciebie ręce, to musisz ich mieć. No a co zrobić, jak ty jesteś wszędzie i nigdzie, załóżmy. Chociaż nie wiem, czy tak jest. Ale są tacy, którzy uważają, że oni mogą być wszędzie i nigdzie. To nie jest mój zbór, to nie są moi starsi. No to do kogo się wtedy zwrócić? To jest pomylenie z poplątaniem. No i tutaj to samo. Tymoteusz musiał być gdzieś w jakiejś społeczności, w jakimś zborze. Być może w Efezie, bo on tam potem był pastorem. I tam się to wszystko odbyło. Duch Święty zapowiedział... poinformował, ale Duch Święty mu nie powiedział, a teraz już sobie idź. Duch Święty, on rozumiał, że teraz musi uzyskać akceptację starszych. Że starsi powinni go pobłogosławić do tej służby. I to jest droga Boża. A nie samozwańcy. Sam się powołuje i sam, bez żadnej korekty, bez uwzględniania innych, sam. To nie jest biblijna droga. To świadczy o pysze, zarozumiałości, o braku pokory. Bo droga Boża jest tak, jak powiedziałem. Zresztą popatrzcie do Starego Testamentu. Bóg powołał Arona, ale Mojżeszowi kazał na niego włożyć ręce. Bóg powołał Basalela, ale Mojżeszowi kazał na niego włożyć ręce. Wszędzie było to właśnie potwierdzenie. W związku z tym podobnie postąpił i Tymoteusz. Ale jeśli mógłbym na moment, jeszcze chwila, jeszcze zanim zakończę, słowo przestrogi. Tak, ja wierzę w prorockie orzeczenie. Zresztą sam to przeżyłem. Sam to przeżyłem swego czasu, kiedy byłem w Stanach, kiedy podeszło do mnie dwóch ludzi na nabożeństwie, jeden o drugim absolutnie nic nie wiedział. I dosłownie mam tę taśmę, zresztą do dzisiaj, nagrano tę taśmę do dzisiaj, dosłownie jeden powiedział to samo, co za parę minut powiedział drugi, który przyszedł zupełnie z innego końca sali. Ale przy tym wszystkim trzeba być także rozsądnym, rozumnym, ostrożnym. Bo kiedyś usługiwałem w jednym miejscu na zachodzie Polski, to chyba już też wam kiedyś mówiłem. I aż, no chyba ze 150 kilometrów, przyjechała pewna siostra, żeby się ze mną spotkać i żeby ze mną porozmawiać. I kiedy siedzieliśmy i rozmawialiśmy, ona, widziałem, była taka zakłopotana. No i w końcu wyjawiła mi problem swojego serca. Mówi: bracie, byłam na dużej konferencji gdzieś tam w Szwecji. I w pewnym momencie prowadzący tę konferencję, czy usługujący, ja siedziałem w pierwszej ławce, w pewnym momencie ten usługujący pokazał na mnie i powiedział: Bóg daje ci dar uzdrawiania, wrócisz do Polski, chorzy będą, ślepi będą widzieć, głusi będą słyszeć, trędowaci będą, sparaliżowani będą wstawać. No i mówi: ja wróciłam, modliłam się o jednego, modliłam się o drugiego, modliłam się o trzeciego i pytam: no i co? No mówi: nic, tylko się wstydu najadłam, bo zapewniałam ich, że będą uzdrowieni, a nic się nie stało. No ja ją zapytałem: no dobrze, kochana, ale powiedz mi, co ty czułaś w tym momencie, kiedy ten ktoś na ciebie pokazał i ci to mówił? Ja czułam taki ciężar, wręcz strach. Nie mogłam się wewnętrznie z tym zgodzić, bo ja nigdy nawet o tym nie myślałam. Ja nie jestem do tego przygotowana, ja się do tego nie nadaję. Musiałam jej powiedzieć, trzeba było postąpić według tego, co Duch Święty poświadczył twojemu duchowi, a nie komuś obcemu. Bo ja wyznaję zasady. Jeśli Duch Święty ma do mnie jakiś interes, biznes, to on wie, gdzie ja jestem. Prawda? I nie pójdzie do sąsiada, żeby z sąsiadem rozmawiać na mój temat. Wierzę w dar prorokowania, wierzę w to, co powiedziałem, ale to trzeba też rozsądzać. Jeśli ci ktoś obiecuje złote góry, a Duch, który jest w tobie, temu zaprzecza, posłuchaj tego wewnętrznego głosu, a nie tego, co ci ktoś obiecuje. I kończąc, już kończąc, bo to nie, ponieważ to jest związane z naszą salą, tu z tą salą, coś bardzo także komicznego, ale także dramatycznego chcę wam powiedzieć. Kiedyś tutaj jeszcze chyba, jak byłem pastorem, w tym pierwszym rzucie zorganizowaliśmy konferencję dla pastorów. I przyjechało wielu pastorów z różnych zborów Polski. I też usługiwali pewnie goście. A goście mają taką tendencję właśnie do podbijania bębenka. Niektórzy oczywiście, niektórzy, nie wszyscy. I jeden z tych gości usługując, to znaczy było wskazanie, ja w piśmie wyraźnie pisałem, żeby przyjechali sami pastorzy, bo będzie usługa na temat darów ducha i modlitwa. No więc nie chciałem, żeby przyjeżdżały osoby, które są nieświadome rzeczy. Tylko żeby przyjechały osoby kompetentne, dojrzałe, dorosłe, duchowo dorosłe. No i przyjechał pewien młody pastor, którego może 2 czy 3 miesiące wcześniej ustanowiłem pastorem w jednym zborze. Przyjechał i przywiózł ze sobą jakiegoś innego człowieka. Ja sądziłem, że to jest może jakiś przynajmniej starszy zboru. No ale nie wiedziałem, kto to jest, bo go pierwszy raz w życiu widziałem. On akurat siedział gdzieś tam pod oknem, ten człowiek. I ten usługujący, nie wiem, dlaczego tak się stało. Przyznam się, że nie wiem, dlaczego tak się stało. Ale w pewnym momencie przerwał kazanie, wyciągnął rękę, pokazał na tego człowieka i powiedział: Bóg cię obdarowuje potężną mocą. Wrócisz do domu, wrócisz do miejscowości i będziesz oglądał, jak ślepi widzą, głusi słyszą. I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się odwrócili, popatrzyli. O, któż to jest? W przerwie podchodzę do tego pastora, który przywiózł tego człowieka i pytam: słuchaj, kogoś ty tu przywiózł? Skoro aż taka obietnica mu została. Wiesz, mówi, ja nie wiem, jak zareagować. Ten pastor mi powiada, ja nie wiem, jak zareagować, bo on się w piątek dopiero nawrócił. On to jest największy alkoholik w naszej miejscowości. I on przyszedł w piątek na nasze nabożeństwo, nawrócił się, to znaczy wyszedł do przodu, myśmy się o niego pomodlili, a dzisiaj go przywiozłem, żeby jego wiara tutaj mogła wzrosnąć. Największy alkoholik w naszej, wszyscy go znają. No przykro mi, on się też Michał nazywał. Ale co potem się działo? W niedzielę się rozjechaliśmy, a za jakiś czas dostaję wiadomość, że kiedy wrócili do swojego zboru, tam był taki starszy, już prawie 80-letni pastor, który jeszcze gdzieś w okresie wojny doznał zgruchotania kolana i chodził, utykając, chodził o lasy. Bardzo poczciwy, bardzo pokorny, bardzo skromny człowiek. No taki ojciec. On był pastorem, a ten przejmował od niego służbę, który z nim tutaj przyjechał. I mówi, przyjechali, to znaczy potem przychodzi taka wieść, że przyjechali i ten wyparzył na środek i mówi, bracie, wyjdź tu do przodu, Bóg cię dzisiaj tutaj uzdroi. No i ten biedny, no co miał zrobić? Przed całym zborem został przywołany do tablicy, jakoś tam wykuśtykał, wyszedł do przodu, a ten się modlił, wkładał ręce, gromił i wołał i nic się nie stało. No ale największy problem polegał na tym, że to się stało w niedzielę rano, a cały poniedziałek, a w poniedziałek już cała wieś huczała, że pijaczyna Michał uzdrawiał pastora zboru kościoła dziesiątkowego i nic się nie stało. I wiecie, że on się do tego stopnia za tym przejął, załamał, że już następnego tygodnia znowu leżał w rynsztoku. Więc pod tym względem ja oczywiście mam pełne zaufanie do daru prorokowania, ale muszę też zważać, co Duch Święty poświadcza. Czy Duch Święty poświadcza duchowi mojemu, że to, co słyszę, jest prawdą, czy nie? Już naprawdę, spędźcie mnie stąd, bo was będę długo trzymał. Już też pewnie słyszeliście. Kiedy jeszcze byliśmy w Warszawie, jednego dnia ktoś tam wszedł do mojego gabinetu, no a ponieważ córka była sekretarką, to go puściła, no bo on chciał przyjść do mnie, on przyszedł do mnie i tak mówi pan, tyś powinien mieć więcej żon niż jedno. Ja się pytam, a czemu? No bo jeśli się zaczną rodzić takie zdolni kaznodzieje z ciebie, jak ty jesteś, to Polska ich potrzebuje. Zawsze się, że żona tego nie słyszała. Ja popatrzyłem na niego i powiedziałem, mam jedną żonę i wystarczy mi. Nie potrzebuję więcej. Otworzyłem drzwi i powiedziałem, wynocha stąd. Takich proroctw i takich proroków nie chcę oglądać na moje oczy. No ale, no wiecie, człowiek, powiedzmy, zwłaszcza świeżo nawrócony, bardzo szybko może się dać zbałamucić. Wierzę w tego rodzaju powołania, tego rodzaju odkrycie powołania, ale jeszcze raz powtarzam, zważajcie, kochani, bardziej na to, co Duch Święty mówi w waszym sercu. Bo różne są grupy, tu grupa, tam zbór i w każdym chcą podbijać bębenki, ale nie dajcie się zwieść. Bo tylko wpadniecie w tarapaty. Po co wam to? Gdyby was to spotkało. No, nie dokończyliśmy dzisiaj tematu. Będziemy ten dzisiaj podjęty temat kontynuować pewnie na raz następny.